Spotkania z kulturą pod redakcją Barbary Miczko-Marchel.
Kłaniam się. W Muzeum Narodowym prezentowana jest wystawa zatytułowana Narracje. Są to prace scenograficzne Bohdana Cieślaka. Jakimi drogami podąża wyobraźnia artysty? W jakie światy nas prowadzi? O tym już za chwilę. Natomiast w drugiej części spotkań z kulturą przypomnę skróconą wersję reportażu Ostatnia próba króla. W lutym 1992 roku na scenie Teatru Nowego trwały ostatnie próby do przedstawienia Króla Lira z wielkim Tadeuszem Łomnickim w roli tytułowej.
To muszę pani powiedzieć, jest to sztuka bardzo aktualna. Te wszystkie zagadnienia, które się tu obserwuje, od sytuacji politycznej poprzez miarę wartości dobra i zła oraz charakteru ludzkiego oraz, wie pani, wszystkich plag, które spadają na człowieka w momencie, kiedy jest dobry czy zły, ale żyje, prawda? Bo to jest cechą egzystencji, że ona jest nieogarnięta tylko dobrem albo tylko złem. To jest podstawą przecież tego dramatu. To wszystko jest niezwykle aktualne.
Reżyserował przedstawienie Eugeniusz Korin. Emocje rosły z każdym dniem, ale premiera się nie odbyła. Krótko przed premierą Tadeusz Łomnicki zmarł na scenie. W reportażu przypominam tamten dzień. Scenograf, można by powiedzieć, władca, choć niecałkowity, teatralnej przestrzeni, profesor Bohdan Cieślak, prowadzi nas w wielkie przestrzenie muzeum. Tu Cieślak jest specjalnym gościem.
Tu znajdujemy się w części ekspozycji, która dotyczy pracy w teatrze. I w założeniu, które się wyklarowało na podstawie rozmów zarówno z kuratorem wystawy, profesorem Suchockim, jak i projektantem tej form ekspozycyjnych całej wystawy, czyli profesorem Eugeniuszem Matejką, się wykrystalizowała się taka idea, żeby pokazać coś w rodzaju pracowni scenografa. I tu się znajdujemy właśnie w tej przestrzeni, która tak trochę miała to zobrazować. I tutaj po lewej stronie odkopałem takie rzeczy w pracowni, które miałem wcześniej. To są notatki scenograficzne. Ponieważ jednak pewne pomysły ulatują, które mogą być czasami ważne, ulatują z głowy, natomiast teraz się zdecydowałem na tych pomysłów różnych trochę było, tych wariantów, więc zdecydowałem się na to, żeby sobie notować. Jednak żeby nie zapomnieć o jakichś wątkach, czy to z jakichś rozmów wstępnych z reżyserem, ale to też są notatki na podstawie oczywiście przeczytanych tekstów dramatycznych, tak? No bo na podstawie tych tekstów próbowałem w miarę swoich możliwości dokonać jakichś analiz. No bo ostatecznie scenografia teatralna to jest takie zajęcie, gdzie plastycy zajmują się przetwarzaniem treści dramatycznych na język przestrzeni i zmienności. Obraz, przestrzeń, zmienność, takie rzeczy trzeba tutaj jakoś przewidzieć. Także przyjemność czytania lektur jest już trochę inna, prawda? Jak się czyta Macbetha, to jest jednak taka przyjemność lektury czytelnicza, natomiast kiedy się to coś tu praktycznie próbuje złapać, no to już wtedy są męki, tak zwane męki twórcze, tak? To już trzeba wtedy szukać różnych wątków. No i tu jest, jak widać, właśnie ślad tej męki wstępnej.
I droga do znalezienia tego punktu, gdzie spotka pan się z reżyserem, ewentualnie potem z aktorem. Ale cofnijmy się do takiej notki biograficznej. Bohdan Cieślak.
Tak jest.
Urodził się w dniu 12 grudnia w 1965 roku w Poznaniu i w Poznaniu studiował. Zatrudniony został w macierzystej uczelni i tam pracuje do dziś i jest szefem pracowni scenografii właśnie, tak?
To się nazywało Pracownia Projektowania Scenografii, ale na moją prośbę zamieniono tą nazwę na Pracownię Architektury Widowiska. Co ma dla mnie spore znaczenie.
To byłoby bliskie Wyspiańskiemu pewnie.
prawdę mówiąc, akurat się nad tym nie zastanawiałem specjalnie, chociaż zdaję sobie sprawę z jego dążeń w historii teatru oczywiście. Natomiast no, nie ukrywam, że przesądzające dla mnie były jednak moje doświadczenia architektoniczno-wnęczarskie, czy architektoniczne i takie nastawienie, gdzie no, przed obrazem malarskim jednak w ustawieniu przestrzeni spektaklu ma znaczenie to organizowanie architektoniczne tej przestrzeni. To jest takie zagadnienie dosyć trudne i wybitnie przestrzenne. I tak sobie właśnie wyobraziłem, że żeby trochę odejść od takiego potocznego znaczenia scenografii, żeby jednak odejść w tym sensie, żeby jednak się zbliżyć do takiego pojmowania, że to jest właśnie, że to jest rodzaj architektury. Zresztą znalazłem taki dosyć mocny argument, który by potwierdzał te moje też tutaj takie intuicje, bo Robert Wilson, jak realizował Kobietę z morza, chyba w Teatrze Dramatycznym w Warszawie, to właśnie stwierdził wprost, że właściwie dla niego różnica między scenografią a architekturą jej praktycznie nie ma. To jest tożsame. Jak się przyglądnąć jego twórczości, to bardzo wiele się takich elementów odnajduje, no i mi to jest szczególnie bliskie. I tutaj to trochę tak próbuję się odkleić od tej tradycji malarstwa scenografii, która w Polsce zresztą wybitne osiągnięcia się na podstawie tego wyklarowały, ale jak mówię, ta architektura ma tu dla mnie bardzo podstawowe znaczenie.
W katalogu towarzyszącym wystawie Lech Raczak napisał: teatralna architektura, którą projektuje Cieślak, nie musi wynikać z powszechnego doświadczenia. Nie odwołuje się do budowli i krajobrazów, które znamy z widzenia. Słowa takie jak wyobraźnia czy inwencja lepiej określają pracę Bohdana Cieślaka niż tradycyjne przymioty scenografa związane ze zdolnością do skrótowego odtworzenia, syntezy lub metaforyzowania znanych nam przestrzeni. W tym wypadku chodzi bowiem o stworzenie, skonstruowanie światów możliwych, ale nieznanych z autopsji, za to sprawdzalnych wobec przedstawionych idei, służących teatralnej akcji, poszerzających, a nie potwierdzających nasze doświadczenie. Fizyczność, intensywność i wiarygodność działających w teatralnych przestrzeniach aktorów uczyni owe przestrzenie poznawalnymi i bliskimi.
Właściwie to scenograf pojawia się i tutaj w muzeum, bo Eugeniusz Matejko, który opracował tę wystawę, no też tutaj jest scenografem, on tę przestrzeń.
Ewidentnie.
Tę przestrzeń zorganizował.
Dla mnie w ogóle projekt tej ekspozycji to jest wartość sama w sobie. I już bez względu na to, co tu jest zaprezentowane, co wisi na ekspozycji, to dla mnie właśnie to założenie przestrzenne, gdzie właściwie trochę zanika ta granica między wnętrzem a zewnętrzem, że znajdujemy się w takim rodzaju spektaklu, no to właściwie to też jest element, który no był pożądany, mi się wydaje, w tych wstępnych założeniach, żeby taki trochę teatr się stworzył bez aktora, chociaż aktorami mogą być te obiekty, które są tu prezentowane, a Eugeniusz znalazł moim zdaniem fenomenalną formę.
Jesteśmy w tej chwili w takim korytarzu. Mamy szansę przyjrzeć się tym rysunkom pochodzącym z pracowni, czyli tak jakbyśmy byli w tej chwili w pana pracowni.
Poniekąd moja pracownia nie wygląda tak porządnie, w sensie porządku, jak to pracownia, no bo tu jednak mamy rzeczywistość bardzo poukładaną, natomiast elementy, które są tu zaprezentowane, no bo przed chwilą rozmawialiśmy o notatkach, a tutaj zaraz po prawej stronie mamy taki wybór, czy serię makiet, modeli, które też zawsze robiłem, zbliżając się do finału swoich tutaj prac. Fotosy są oczywiście tutaj w tyle tych makiet.
A to jest walka karnawału z postem Ewy Wojciechowskiej.
No tutaj prezentacja zaczyna się od scenografii już konkretnej, która tu 17 lat temu była zrealizowana i to takie wydawało mi się dosyć interesujące, żeby to na dzień dobry tutaj pokazać. No i są tu pozostałe bardzo ważne dla mnie realizacje. To jest do przypadków pana Wąka. Premiera była w Teatrze Wielkim w Poznaniu. No, ważne takie przedsięwzięcie pod różnymi względami dla mnie. Tutaj jest zona na dole, to jest spektakl robiony w Teatrze Modrzejewskim w Legnicy. Nasza pierwsza przygoda z Lechem Raczakiem właśnie w tym mieście. Myśmy tam mieli jeszcze raz 5 realizacji.
Ja specjalnie jeździłam tego teatru i czasami jeżdżę, bo to bardzo ciekawa scena.
Bardzo, tak.
Jacka Głomba.
Jacka Głomba. To jego założenie, żeby robić spektakle poza budynkiem instytucjonalnym, umożliwiła takie eksperymenty, które brały pod uwagę jakiś nowy rodzaj relacji między przestrzenią widza a przestrzenią aktora. To jakoś tak była taka próba, wydaje mi się, czy próby, które podjęliśmy, były chyba nośne, bo one się na ogół spotykały z dobrym przyjęciem widowni i chyba wszyscy łącznie z nami jako twórcami byli z tego zadowoleni. No i tu jest właśnie ta zona, taka pierwsza, większa realizacja. Zresztą muszę tu się pochwalić, to dostałem za tą realizację czy za tą scenografię nagrodę na przeglądzie małych form Kontrapunkt w Szczecinie. To tak się dowcipnie nazwali. Scenografia jest dosyć duża, dowcipna była nazwa tej nagrody za największą formę małych form. Bardzo mi się to spodobało. No było tylko trzech aktorów czy czterech na scenie. Czy na tej formie może lepiej to ująć. Tutaj z tyłu jest model do takiej sztuki grana zwłokę w Teatrze Studio. Tu jest model do Bramy Szarańczy. To były takie jednorazowe troszkę przedsięwzięcie w ramach Festiwalu Teatralnego Malta.
No te scenografie, te projekty są same w sobie dziełem sztuki, bo właściwie każdy z tych obiektów to mógłby występować jako mała rzeźba wręcz.
To, o czym pani mówi, jest tu coś na rzeczy, ponieważ podczas opracowywania katalogu, to ja pierwotnie nazwałem to tak zwyczajnie makietę, modele, ale tutaj, no ja tego sam tak do końca nie wychwyciłem ze swojej własnej perspektywy, ale podsunięto tu jednak pomysł, żeby ta zakładka z tymi fotografiami tych makiet nazywała się obiekty. I tak jest w katalogu zresztą, więc to o czym pani mówi, to właściwie to jest to samo, co o czym mówiono w trakcie składania katalogu czy albumu wystawy.
Zrobić taką makietę to też duża sztuka, bo to trzeba być człowiekiem precyzyjnym.
Architektura mnie tego właśnie nauczyła, bo jak jeszcze działaliśmy wcześniej tu z kolegami w architekturze wnętrz, we wnętrzach różnego rodzaju, czy to wnętrzach jakichś prywatnych, czy publicznych, no to jednak wykonywanie tych modeli jest, no tak wymaga właśnie takiej cierpliwości, jakiejś precyzji, żeby to było komunikatywne, no ale na przykład w scenografii jest ciekawy element taki poza jakby samym wykonawstwem makiety, bo makiety to jest taka mała rzeczywistość teatralna, gdzie widać, czy coś będzie się zachowywało na przykład w sposób statyczny, czy coś będzie bezpieczne, czy coś się nie wygnie. To jest taki mini poligonik dla wykonawców. I no tu te makiety są w różnych skalach, bo są takich standardowych, 1 do 20, 1 do 25, ale tam na końcu jest taka na przykład makieta do sztuki Calderona, Życie jest snem, gdzie no tutaj już właściwie wykonawcy, którzy to zobaczyli, to oni już po prostu wiedzieli dokładnie, jak się to może zachować. Bo to jest model w skali 1 do 10, tylko 10 razy mniejszy niż to, co stanęło na scenie i to wtedy pomaga oczywiście, bo pomaga to reżyserowi, aktorom, którzy się mogą wstępnie jakoś wczuć w tą przestrzeń, w której będą odgrywać swoje role.
Życie jest snem, to przedstawienie było zrealizowane we Wrocławiu.
Płacze współczesnym we Wrocławiu.
Tak, reżyserował Lech Raczak. Lubił pan, zdaje się, z nim współpracować.
Wyjątkowo. W ogóle Leszek Raczak po pierwsze wprowadził mnie do teatru. Tak? I oto od razu w takim chyba dosyć ważnym dla niego samego ważnym momencie zawodowym, ponieważ to, co zrobiliśmy na wstępie, czyli te Orbis Tertius, tam jest makieta za nami do tego spektaklu, no to Orbis Tertius to była taka sztuka, którą robił zaraz po odejściu z Teatru Ósmego Dnia. To była pierwsza poważna realizacja i bardzo duża taka w ogóle. Pod wieloma względami. No i w ogóle wszystkie te tematy, które Lech wybierał do pracy, to zawsze jakoś, no ja miałem poczucie, że one niezwykle pobudzają wyobraźnię, właśnie tą przestrzenną, obrazową, to zawsze miało znaczenie. I w ogóle nie mogę sobie przypomnieć, żeby to, co Lechu zaproponował, żeby było nawet w jednym przypadku mniej interesujące. Zawsze te tematy jakoś mnie osobiście wciągały, nawet pomijając kwestię czysto taką związaną z pracą, prawda, ze scenografią. Tam były takie jeszcze inne elementy, które on umiał podkreślić i zawsze z nim jest przygoda, jak się takie rzeczy robi już na wstępie, zanim cokolwiek powstanie.
Poza tym istotny jest aspekt tak zwanej równowagi aktorów, którzy w każdym momencie mogą stracić. Co stracić?
No właśnie. Czasami niektóre z tych notatek się ubywają, chociaż spróbuję się tutaj doczytać, stracić.
Może równowagę.
No, to, co oglądamy w tej chwili, to są notatki w ogóle do pierwszej mojej akcji w teatrze. To ładnie pani tutaj trafiła, bo to jest do sztuki Orbis Tertius, właśnie taka sztuka na wodzie. I tam pamiętam, że z Leszkiem rozmawialiśmy o takim właśnie aspekcie materialnym wody, który w spektaklu miał się znaleźć. No ale przy okazji powstawały różne jakieś różne elementy dodatkowe, prawda, jakieś miejsca, po których się chodzi. Chodzi dość niebezpiecznie, że można właśnie tą równowagę stracić, można do niej wpaść. Tutaj przy okazji muszę powiedzieć, że jak tak jeszcze bym chciał wrócić do kwestii współpracy z Lechem Raczakiem, to akurat tu taki jest moim zdaniem znakomity przykład otwartości reżysera na te propozycje. Nigdy się nie spieszył Lechu z tymi przedsięwzięciami. Zawsze była pora namysłu i było wielkie otwarcie na jakieś intuicje.
No to jest właśnie reżyser, tutaj pan użył świetnego określenia, który znajduje zawsze czas na namysł.
Tak. Znajdujemy przed tak zwaną ścianą oryginałów. To są rysunki, które w większości są wypożyczone z Centrum Scenografii Polskiej, z Muzeum Śląskiego. Są też ciekawostki. Tu jest na przykład seria rysunków do spektaklu telewizyjnego Przypadek Jona Tichego, który Leszek wyreżyserował chyba w 1999 roku, jak pamiętam. Szkice są robione trochę wcześniej, ale ponoć to jest jedyny przykład szkiców scenograficznych do tej dziedziny, czyli spektaklów telewizyjnych. Z ich punktu widzenia Biały Kruk.
A to muzeum jest duże?
Bardzo duże i jest niesamowite. Muzeum Śląskie jest zbudowane na terenie dawnej kopalni. Są potężne przestrzenie, znakomicie jest to wszystko zaprojektowane i Centrum Scenografii ma tam wydzieloną przestrzeń. No i są tam wyeksponowani już tacy klasycy polskiego teatru. Właśnie są tam rysunki profesora Gurawskiego na przykład, no i całej reszty, prawda?
Przypominam sobie poznańskich scenografów, którzy powinni w takim muzeum scenografii się znaleźć. Zbigniew Bednarowicz, Henryk Regimowicz.
Ja kiedyś brałem udział razem z nimi w takiej, była swego czasu wystawa z okazji 125-lecia Teatru Polskiego w Poznaniu, w Odwachu. Była taka wystawa, gdzie między innymi to właśnie były prace Bednarowicza, Regimowicza. Moich się tam parę znalazło, co dla mnie było w sumie zaszczytem, bo miałem wtedy jeszcze niewiele realizacji na koncie. No właśnie stoimy przed tymi rysunkami, bo to są rysunki, tutaj szkice do, tak się przypadkowo z dużego, że tym rozmawiamy, to jest seria, część ze szkiców do Edmonda. W Teatrze Polskim
tak,
Poznaniu.
Tak, tak. I to była za dyrekcję Raczaka tak wystawiana sztuka.
Wystawiana sztuka zresztą z udziałem, niebagatelnym udziałem Roberta Więckiewicza, który był chyba takim trochę w tym momencie lekko, mam nadzieję, że się nie obrazi, jak usłyszy to, ewentualnie gdzieś takim lekko zakurzonym aktorem, natomiast tu dostał od razu podszwórną rolę i zresztą on w wywiadach często podkreślał, że ta praca nad Edmondem to było dla niego bardzo pozytywne wydarzenie.
Pamiętam Więckiewicza, że był w Poznaniu strasznie sfrustrowany. W pewnym momencie z nim rozmawiałam. On ciągle był niezadowolony z tego, co robi, co gra i szukał. No jak widać.
A z Lechem tylko same pozytywne właśnie wspomnienia, bo to było i w jakichś wywiadach prasowych, nawet chyba w jakiejś serii. Pamiętam, że przeczytałem coś pozytywnego w jakiejś serii Mistrzowie Słowa, coś takiego, więc on to na pewno bardzo dobrze pamiętał. Zresztą ja się widziałem z Robertem 2-3 lata temu w Warszawie, tak sobie popijaliśmy kawę i właśnie taki komplement w moją stronę tutaj sformułował, że ta scenografia do Edmonda rozwiązała wszystkie sprawy, że ona była bardzo sprawna dla aktorów. To była taka wielka brama.
Rzecz działa się w różnych miejscach, z tego co pamiętam, tak?
I to było trudnością. To było wielką trudnością w pracy właśnie scenograficznej, ponieważ jak wiadomo, jeżeli scenograf dostaje zadanie, żeby w ciągu półtorej godziny znaleźć klucz na pokazanie bardzo różnych w swoim charakterze przestrzeni, no to jest trudność. Trudność, którą trzeba pokonać, odnajdując coś w rodzaju jakiegoś, nie wiem, kamienia filozoficznego, scenograficznego, który te rzeczy rozwiąże. Żeby akcja się działa płynnie, żeby wszystkie znaczenia się jakoś dopełniały. I to się udało zrobić, bo wtedy wszyscy byli zadowoleni. Ja byłem bardzo zadowolony z tego przedsięwzięcia, bo się udało zrobić taki rodzaj scenografii znaku przestrzennego i to naprawdę zadziałało. Była sama masa fajnych, ciekawych detali w tej sztuce, takich subtelności, które na tej prostej formie zafunkcjonowały, więc do dzisiaj jestem z tego wyjątkowo zadowolony, a lat trochę minęło, bo to właściwie już tak z 24-5 lat od premiery. 96 rok premiera, w styczniu czy lutym jakoś tak, mniej więcej.
Przenieśmy się do teatru. Piątek, 26 stycznia, tuż po premierze.
Podobało mi się, oczywiście. Ale najbardziej podobała mi się scenografia. Dlatego, że to robił ją mój
profesor Jarosław Maszewski.
Bardzo dobre. Ja też uważam, że scenografia jest świetna.
Myślę, że ten spektakl będzie wspaniały. Za tydzień, dwa, jak się rozgrzeje, bo to jest świeże. Ale jest dobrze. Bardzo. Bardzo trudno grać takie ciężkie przekleństwa. One zatykają jakby.
Nerwy straszliwe. Czy wszystko wytrzyma? Czy nie rozpadną drzwi?
Scenograf Bohdan Cieślak.
Chyba nieprzyziemne obawy, ale to się klimat nerwowości się udziela mocno. Opinię słyszę, że się podobała przestrzeń, więc bardzo zadowolony.
Może to jest pana przyszłość?
Kto wie? Dobrze się w tym czuję.
Profesor Bohdan Cieślak pozostał przy rodzącej się wówczas pasji i ją rozwinął. Zrealizował wiele scenografii. Możemy je prześledzić na wystawie w Muzeum Narodowym w Poznaniu. Możemy też przyjrzeć się rysunkom artysty, który talent do rysowania odziedziczył, jak nie wyznał, po ojcu Bohdanie Cieślaku.
Oczywiście spektakle w Teatrze Tańca też były istotne, przypadki pana Wąka właśnie na odnośnie Kleista, jego twórczości, gdzie...
To też piękna postać ten Kleist.
Oczywiście, tak? Piękna
i tragiczna
zarazem, ale jak tutaj czytałem jego listy, to tam jest taki fragment o wystawiennictwie. Powalił mnie swoją aktualnością. To jest pisane gdzieś tam na początku XIX wieku, a jego uwagi są tak współczesne, jakby były pisane właściwie teraz. No ale to była bardzo ciekawa sytuacja, taka przestrzenna, czy ogólnie spektaklowa, no bo tam Janusz Stolarski jako jedyny aktor typowo dramatyczny zetknął się z tancerzami w ruchu, no i zapamiętał w ciągu 70 paru minut trwania spektaklu wszystkie układy choreograficzne. To było moim zdaniem wielkie osiągnięcie, że on to wszystko zapamiętał swoim ciałem, że umiał to w ruchu odtwarzać regularnie, no to było takie, zawsze jakieś przygody są niesamowite przy okazji tworzenia takich przedsięwzięć, prawda, dodatkowe, których się nie spodziewamy. Bardzo interesujące rzeczy. Właśnie wchodzimy do sali, gdzie są eksponowane, to się nazywa Studium Ruchu Aktora. Tu jest dużo notatek na przykład odnośnie Janusza Stolarskiego, o którym mówiliśmy przed chwilą, o jego sprawności, wyjątkowej sprawności ruchowej. Tam jest do Zemsty Czerwonych Bucików, prace do studium ruchu przy Kleiście, do Teatru Tańca z jednej, z drugiej strony. Także różne, to jest do Orbistricius, tutaj są takie fragmenty tych i z tej strony również fragmenty tych studiów rysunkowych. No to są powiększenia oczywiście, znaczne powiększenia oryginałów.
I wchodzimy na kolejną część wystawy z prezentacjami multimedialnymi, gdzie towarzyszy nam muzyka Roberta Łuczaka.
Muszę przyznać, że ta wystawa jest właśnie stworzona z ogromnym rozmachem. Wykorzystane są i to umiejętnie wszystkie te sale nowego i starego właściwie też muzeum, prawda?
No to przyrosło też moje skromne oczekiwania na początku. No, w wielu elementach. Ja się nie spodziewałem, że to będzie aż tak, w sensie swojej wymowy formalnej, takie mocne i znakowe, no ale się tylko się z tego cieszę, prawda, bo tu wiele, zresztą jest też taka sytuacja, że jednak w sporej części tych, nie wiem, rysunków, wizji, jakieś tam, powiedzmy, otwarcie przestrzenne chyba jednak jest, prawda, kolega, który tam wystawę projektował, to świetnie moim zdaniem wyczuł. No, znajdujemy się na przykład teraz na podłodze czarnej, prawda? Tutaj jeszcze wcześniej były światła. Takie miał zamierzenie, żebyśmy się czuli troszeczkę jak te postacie, które są na rysunkach w trakcie oglądania tej ekspozycji, więc no, przemyślał. Wyjątkowo przemyślał tę całą koncepcję.
Profesor Bohdan Cieślak zaprezentował nam swoją wystawę zatytułowaną Narracje. Kuratorem tej wystawy jest profesor Wojciech Suchocki, a autorem aranżacji profesor Eugeniusz Matejko. Kogo interesuje magiczny świat teatru, znajdzie na tej wystawie ślady teatralnych przeżyć i klucz do wyobraźni scenografa Bohdana Cieślaka. Leży przede mną program teatralny, dla mnie niezwykle cenny. Ten specjalny program wydał Teatr Nowy w Poznaniu w ilości 550 egzemplarzy numerowanych oraz podpisanych przez Tadeusza Łomnickiego i Eugeniusza Korina. Ja mam program z numerem 185. Jest w nim dedykacja dla pani Basi Miczko z wdzięcznością za towarzyszenie nam w naszej wędrówce po lirze, Eugeniusz Korin. Poznań, 4 marca 1992 roku. 4 marca. Kilka dni wcześniej miała się odbyć w Teatrze Nowym premiera Króla Lira. Bardzo oczekiwana, bo postać tytułową tworzył Tadeusz Łomnicki, największy polski aktor drugiej połowy XX wieku. Do premiery nie doszło. I o tym jest mój reportaż Ostatnia próba króla.
Lir podchodził do Kęta i do mnie z pytaniem: wiecie, że jestem królem? Na co ja odpowiadałem: jesteś, panie. Słuchamy twoich rozkazów. I wtedy on z takim przedziwnym, filuternym uśmiechem i z taką niebiańskością w oczach, z czymś, no, z czymś metafizycznym, mówi: więc jakieś życie świta przede mną. Dalej, łapmy je, pędźmy za nim biegiem. I rzeczywiście w niesamowitym tempie wybiegał najpierw w prawą kulisę, i tak było w założeniu pierwotnym, a potem na wczorajszej próbie doszło przebiegnięcie w lewą kulisę z powrotem przez scenę. I zawsze mówił, że to trzeba biegać tak jak na setkę. I tak przebiegł dzisiaj w sposób zaskakujący w drugą kulisę. A potem już... Potem już nic.
Radio Merkury Poznań, 22 lutego, godzina 16.
Dziennik przyszło nam rozpocząć od bardzo smutnej wiadomości. Jak poinformowali nas przed chwilą aktorzy i kierownictwo Poznańskiego Teatru Nowego, dziś po południu, pod koniec próby szekspirowskiego Króla Lira, którego premiera miała się odbyć za tydzień, zmarł wielki polski aktor Tadeusz Łomnicki. Miał kreować tytułową rolę.
Rozmawiałam z panią Parzanowską.
Tak.
Pisałam pracę o Pyrzyńskim i między innymi o Szczęściu Frania. Ona, zachwycając się Raczem, powiedziała wtedy: jest tylko jeden człowiek, który mógłby powtórzyć Frania w Szczęściu Frania Pyrzyńskiego. To jest Łomnicki.
I więc ona mnie wyróżniła taką rzeczą. Dała mi jako wówczas aktorowi, który tak, no, niby zwrócił uwagę, no, zagrał, to była przecież potem to słynne przedstawienie było, Der unaufhaltsame Aufstieg des Artura Uy Brechta. To się nazywało u nas Kariera Artura Uy. Ona mi dała krawat Tadziowi Pieskiemu Szelki. Jaracza. Co się z Szelkami stało, nie wiem, Tadeusz nie żyje. A ja to opakowałem specjalnie i postanowiłem nosić do tego czasu, kiedy nie znajdę kogoś i nie zwruszę się młodym człowiekiem, tak jak pani Stanisława się mną zwruszyła, która przecież wiedziała, co robi, była bliskim współpracownikiem, przyjacielem i osobą, prawda, bliską bardzo Jaraczowi, więc dała to. I po wielu, wielu latach, w jakimś 80., zdaje się, w 4. albo 5. roku, ja wręczyłem ten krawat wraz z taką klauzulą specjalną i z lawarowaniem pewnych praw, który ma ten krawat, wręczyłem to Mariuszowi Benoit. I on jest teraz posiadaczem i po 25 latach on ma wręczyć jakiemuś wybijającemu się aktorowi, którego jeszcze nie znamy.
Tej wielkości gwiazda w teatrze sprawia, że wszyscy nagle próbują
unieść chociaż cząstkę jego geniuszu. I myślę, że w naszym teatrze doszło do takiej kreacji zbiorowej również, że wszyscy ludzie starali się za wszelką cenę nie popełnić nietaktu w stosunku do sztuki. I on to wywołał, taką atmosferę.
Kochaj sztukę w sobie, a nie siebie w sztuce.
Proszę pana, zdecydował się pan grać króla Lira w Poznaniu. To jest dla nas wyróżnienie, bo król Lir to jest jakby podsumowanie wszystkich doświadczeń aktorskich. To jest niebywale trudna rola.
No, rola trudna, ale to nie mówmy o roli teraz, bo nie wiem, dopiero pracuję, nie wiem, co z niej będzie, ale chciałem powiedzieć, dlaczego się zdecydowałem. No pierwsze, że tak, zrobił ten przekład dla mnie Stanisław Barańczak. Barańczaka tym łabędzi miastem, tą miłością jest przecież Poznań. Tu jest jego uniwersytet, tu są jego przyjaciele. Teatr, który kiedyś tworzył, prawda, 8 dzień tygodnia. No i proszę pani, oprócz tego zaproponował mi ten teatr nowy. Teatr nowy bardzo wysoko cenię. Znakomicie się tu pracuje, zresztą są tego dowody. Korin stoi na czele tego. To jest młody, wspaniały reżyser, który jeżeli coś takiego chciał się podjąć, to prawdopodobnie wiedział, co robi. A dla mnie to jest po prostu, no, jak ja wiem, wielka przygoda. Ja się czuję tutaj trochę za granicą. Poznań jest wspaniały, proszę pani, to jest inne życie. Tu o coś chodzi.
Wracając do króla Lira, zna pan tłumaczenie Barańczaka, czy zna pan skrót króla Lira?
Tak, tak.
Zabawny.
Tak, tak, to jest tych, no jak się on to nazywa?
Biografiowy.
Biografiowy, tak. Król ojciec Lebiega, błazen go ostrzega, córki dwie złe, jedna lepsza, finał. Wszystko się rozpieprza. No tak, ale to wie pani, to jest takie bon mot, no, taka fraszka. Sprawy są trudne. To jest sztuka głęboka, to jest sztuka ciekawa. Tu zresztą fajno to Korin robi, bardzo ciekawie. Przybliża tę problematykę przez swoją wizję całości. I proszę pani, w ten sposób, mimo że to jest jakiś sąd nad światem, jest to wielki eksperyment władcy, któremu świat się w palcach rozpada i przypłaca to życiem. Zresztą muszę pani powiedzieć, jest to sztuka bardzo aktualna. Te wszystkie zagadnienia, które się tu obserwuje, od sytuacji politycznej, poprzez miarę wartości, dobra i zła, oraz charakteru ludzkiego, oraz, wie pani, wszystkich plag, które spadają na człowieka w momencie, kiedy jest dobry czy zły, ale żyje, prawda, bo to jest cechą egzystencji, że ona jest nieogarnięta tylko dobrem albo tylko złem i to jest podstawą przecież tego dramatu. To wszystko jest niezwykle aktualne.
To go tak wciąga po paru minutach. Taka próba, że wszystko fruwa na scenie. Poza tym, że to, co proponuje, to jest w tym takim aktorskim wydaniu doskonałe. Doskonałe. To do tego jeszcze dochodzi to, że on umie przy tym pokazać, że on jest też słaby. I że to wszystko go kosztuje tak samo jak nas. Że to jest od nowa zmierzenie się z kolejnym trudnym materiałem.
Jakże to? Nagle pół setki przybocznych. Nie mogę się nauczyć tego nagle. Ja nie wiem skąd to jest. No, to uczę i uczę całą rolę. Nie, no, a nagle nie uczę. Teraz się uczę. Nagle pół setki przybocznych? Po dwóch tygodniach ledwie? O co chodzi? Powiem ci. Klnę się na życie i śmierć. Wstyd mi, że byłaś w stanie tak mną wstrząsnąć, że za twą sprawą ronią łzy niemieckie, jakbyś ich była godna. Moja druga córka przyjmie mnie sercem i czule pocieszy.
Jest to tytan pracy. Ja mieszkam akurat z nim na jednym piętrze, bo mieszkam tutaj w teatrze. I no, ten człowiek bez przerwy się uczy, bez przerwy powtarza tekst, bez przerwy go interpretuje, bez przerwy szuka. Zresztą mamy możliwość od czasu do czasu porozmawiać. On ciągle powtarza na temat pracy. Ciągle. Mówi, spytałem go kiedyś, co jest jego tajemnicą. A on mówi, moją tajemnicą jest praca. Jeszcze raz praca. Ciągłe szukanie. Myślę, że to stanowi jego artyzm. I to stanowi jego wielkość.
Wiem, że mnie ludzie lubią i ja mogę powiedzieć, że mam jakiś wpływ na te sale, w których pracuję i gdzie zbieram tych ludzi. To jest bardzo miłe.
A od jakiego momentu pan wiedział, że ma pan publiczność za sobą?
No, to już dawno się zaczęło, wie pani. Ale wiem, że wywołuje pewne skupienie, a więc to skupienie trzeba wykorzystać. Ale żeby dojść do tego, żeby tak publiczność reagowała, trzeba bardzo dużo pracować. I w związku z tym ja właściwie nie mam czasu na nic. Po prostu nie mam. Moja żona bardzo dobrze to rozumie, zresztą bardzo pomaga we wszystkim. Ale nawet nie zapraszam panią do drugiego pokoju, bo by pani zobaczyła, co tam leży. No. I tak, ja żyję jak zakonnik.
Próbuje się z nim fantastycznie. No, on umie wszystko po prostu. I pracuje się w dużym napięciu i tutaj bywają różne takie konflikty. Może człowiek nie lubi być przewracany trzewiami na zewnątrz. Nie lubi być boksowany i nie lubi być krytykowany i nie lubi się dowiadywać, że powiedzmy niewiele umie. Czy kłamie mówiąc, mówi nieprawdę, że nie tak ten tekst interpretuje, bo to wszystko to się zdarza. I on na pewno, może nie w 100%, bo nikt nie jest nieomylny, ale na pewno w większości, w ogromnej większości swoich różnych uwag ma rację.
Jak go coś drażni, to on tak przychodzi, on to jest taki łagodny, tak zaczyna brzeszczeć na mnie, niby tłumaczy. Potem oczywiście, to jest jak na scenie jest. Ja oczywiście się burzę, potem idę do domu, myślę, ale nie zawsze ma rację, ale w wielu momentach ma intuicyjnie bezbłędne ucho. Ja tylko do tego dochodzę potem inaczej. To jest pierwsza rzecz bardzo ciekawa w nim, a druga rzecz, on jest kopalnią wiedzy i dowcipu. I ja podejrzewam, że moi aktorzy młodzi potem to będą następnym przekazywali.
Ja powiadam do kota, ty słuchaj, ale kto to jest ten Lir? Jaki on miał te... On mówi, tam zabił matkę, tego zasztyletował tego. To jest straszny człowiek. Ja syryś te boże. Ten człowiek chyba ma rację. Jak tak się czyta ten utwór, Edgar wszystko to mówi. W monologu, kiedy tam w trzecim akcie zapytuje go, a kim ty byłeś dworakiem? I proszę przeczytać ten monolog. To jest curriculum vitae pana Lira. Ale może się wyliżę.
Umie wszystko zagrać. I sam fakt, że pracuje z nim, to jest tak święto. Coś niesamowitego. Ja przychodzę na te próby w jakimś takim dziwnym podnieceniu. Dawno mi się to nie zdarzało. Przychodzę z propozycjami, przychodzę w pewnej gotowości. Oczywiście wiem, że część z tych propozycji może być zła, ale on inspiruje. Pewnego dnia, to brzmi jak opowiadanie starej cyganki, przepraszam, ale kiedy położył mi rękę na głowie, to ja poczułem jakąś dziwną energię przepływającą z tej ręki na moją głowę. I pomyślałem sobie, że ten człowiek oprócz tego, że jest niesamowitym rzemieślnikiem i człowiekiem logicznie, matematycznie myślącym o sztuce, ma w sobie jakąś charyzmę, jakieś ciepło, jakiś dar Boży, jakąś energię, która emanuje na wszystkich, na widzów, na aktorów, na nas, partnerów grających z nim na scenie. Taki mam plan przygotowania się do roli. Siedzę sobie w garderobie, nie patrzę, co się dzieje na scenie. W ciągu pierwszego aktu, gdzie mnie nie ma i gdzie król rozdaje swoje królestwo, czyli robi ten kardynalny błąd, słucham w garderobie tego i śmieję się do rozpuku.
Wiedzcie, żeśmy podzielili królestwo na trzy części. Mamy zamiar na starość wyzbyć się trudów i trosk. Niech je dźwigają młodsze babki. My zaś wolni od tego brzemienia wlec się będziemy ku śmierci.
On rozdaje to królestwo swoje tak bez zastanowienia. Oddaje władzę, oddaje wojsko, dochody, a sobie zostawia tytuł króla. Przecież to nic nie znaczy. Wiadomo, że król bez władzy, bez wojska, bez pieniędzy, nie jest królem po prostu. I tu się przygotowuje do pierwszego wejścia na scenę. Z tego śmiechu, takiego pustego śmiechu, to niesamowity idiota, że zrobił coś takiego. I z tego śmiechu wychodzę na scenę. Zresztą nie chcę się wcześniej widzieć. z królem, tylko w tym momencie, kiedy mnie wrzucają na scenę. Bo mnie szukają gdzieś po zamku.
Czy ty, wujaszku, widzisz w niczym jakieś korzyści? A niby ja. Z niczego nic nikomu nie przyjdzie.
Powiedz mu więc, proszę, bo błaznowi nie uwierzy, że tak samo ma się sprawa z dochodami z jego włości.
Zaczynam grać i to, tak jak mówiłem, strasznie się przenika życie i scena. I to, że jestem błaznem w sztuce i to, że jest taka zależność między mistrzem Łomnickim a mną, człowiekiem, który niewiele umie w tym zawodzie, a musi ośmieszyć mistrza.
Jest to sztuka jeszcze wchodząca w jakieś pomyłki, grzechy i straszne, niepokojące rzeczy, które dzieją się w nas, które dzieją się i w naszym kraju. I to jest przez to sztuka okropnie współczesna. Dlaczego? Władca, który zniszczył świat wartości, który wybudował nie wiadomo jak, przy prawdopodobnie trudną, straszną ręką, rozpada się. I co się wydobywa na wierzch? Oto jest pytanie. Jest kontrakcja, którą prowadzi skądinąd bardzo miły chłopak, Benkart, Edmund. Niezwykła rzecz.
Ja mówię o sobie tym przedstawieniem. Tadeusz też chyba mówi o sobie, o swoim losie. Skłaniam moich aktorów, żeby mówili o sobie. To są prawdy bardzo trudne. To jest gorsza prawda o nas.
Są wielkie, wielkie przedstawienia. Szczególnie w drugiej połowie XX wieku. No, Bruka przedstawienie, które znamy ze Scofieldem. Zresztą przyznam się, że to Bruk namówił mnie do tego, żebym ja zajął się tą sztuką. I ten Bruk przyjechał obejrzeć, jak ja gram Krappa. Ostatnią taśmę Krappa. Ja to gram już 7 lat. Właśnie przed chwilą dostałem wiadomość, że nie będę grał w Poznaniu pod koniec maja, tylko w Tokio. Właśnie to.
Tak. Czyli powiedzieć, że nie będę grał w Poznaniu. Kropka.
Kropka,
pod koniec maja.
Pod koniec maja, tylko wrócę dopiero 2 czerwca. Pan Bruk, Peter Bruk, z którym dawnośmy się znali, ale pobieżnie, przyszedł i powiedział: daj pan sobie, panie, spokój z innymi rolami szekspirowskimi, zajmij się pan tą rolą. Tak zacząłem czytać, a ponieważ już dawniej po prostu wymusiłem na Barańczaku, że ma przekładać Szekspira, kiedy przeczytałem jego tłumaczenia Dona, Herberta i innych tych poetów metafizycznych, co uznałem za coś wspaniałego, to kreacja jest przecież. To jest język tak wspaniały, że mu napisałem, że pokolenie sklepów mięsnych powinno się wypowiedzieć również w Szekspirze. On nie chciał, ale w końcu go zmusiłem, przełożył mi 2 panów z Werony najpierw, potem Burzę, potem Lira, bo go poprosiłem po tej rozmowie właśnie z panem Brukiem. Muszę powiedzieć, że ten utwór to jest jak ściana bazaltu. To nie są łatwe rzeczy. To trzeba naprawdę zaatakować, żeby samemu nie rozprysnąć się. To mróz po kościach mnie przeszedł raz w nocy, ale potem sobie pomyślałem tak. Czytałem raz takie zdanie Kazana. Artysta, który nie ryzykuje wszystkiego, każdego dnia, co zrobił, nigdy nie będzie tym, kim mu się wydaje, że jest.
O, to jest lepsze.
Tak?
No tak, proszę.
Więc, o, droga córeczko, wiem, że jestem stary. Starcy są zbędni. Błagam na kolanach. Tu, dobre, bardzo, świetnie się błazen. Tu się sprawiłeś pierwszy raz. Ja pan, to o to chodzi, tak? Więc ja tutaj jestem oparty, co za niewdzięczność i tak dalej. Nie dajcie mi oszaleć nieba. Przywróćcie spokój, ja nie chcę oszaleć. I cóż, konie gotowe?
Gotowe, panie.
Chodź, chłopcze.
prawda, która z niego bije. No. Tam nie ma nic wydumanego, nie ma nic udawanego. To jest...
Na początku, tak. Kiedy tam wchodzimy jako ten tłum dwora, jest król prawdziwy, z dostojnością. I ta granica, kiedy on przechodzi w szaleństwo przecież, prawda? Ona jest jakaś tak bardzo nieznaczna i jakżeż ten człowiek się zmienia. Zupełnie, w zupełnie innego człowieka, bezsilnego, gdzieś tam tęskniącego za czymś, miesza mu się. Wspaniale, to się nie da opowiedzieć.
Zostańcie się, panowie, moją drogę, bo ona przyszła za późno.
A my zrobimy specjalnie taką jedną próbę.
Dzień dobry,
dzień dobry. Wart.
Magda Bojowska.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Miło mi. Dzień dobry, pan Grosta, pani Regana. Tak, nie ma żartu. Do zobaczenia.
Wszyscy aktorzy mówią o pani mężu, że jest tytanem pracy. Ta rola króla Lira to dla aktora podsumowanie jego doświadczeń.
A nie, to odbycie nowego etapu, doświadczeń artystycznych. Tak ja traktuję.
Ale z małym warsztatem aktor nie ma czego szukać
tak,
tutaj.
Tak, to na pewno. To trzeba już coś wiedzieć, ale to, co się odkryje w tej roli, to będzie z pożytkiem chyba dla następnych, nie zakończeniem.
Będzie pani na premierze.
Będę.
Czy żony takich mistrzów też miewają tremę, tak jak...
O, większą, większą. Ja już teraz właściwie się trzęsę ze strachu, ale...
Przepraszam, czy jest pan zadowolony z dzisiejszego dnia?
Ja bardzo, tylko jestem zmęczony teraz, jestem bardzo. Krzysiu, nie, to... bardzo cię przepraszam, pokryłem.
Ja też przepraszam,
ale... to... bo wiesz, myśmy próbowali na to, żeby...
No,
bardzo ciekawie zarysowany, bardzo ciekawie.
Ja tylko to, co powiedziałem, że potem jak mu do ręki idzie, jak zostaje hrabią, to jest wspaniałe, bo wtedy jest ta zmiana, wie pan? I to niech pan nie gra nagle, tylko na tych kolanach inna twarz, piękna, tak jak pan jest. Cześć. Czy pan się przedstawił mojej żonie?
Mariusz Sawinin.
Edmund.
Domyśliłam się na to.
Piękny, nie?
Do widzenia.
Ja się tylko zapytam o Błazna.
Błazen? O, moje błaźniątko. No dzisiaj drwiło ze mnie strasznie w momencie, kiedy wariowałem w czasie burzy, więc ale nie mam mu tego za złe. Świetny jest, Paweł. Paweł, chodź, kochanie, idziemy na obiad. Do widzenia.